na psalmie 12. Psalm 12. Ja wam go przeczytam. Przeczytam go w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Także możecie czytać w waszych wersjach i zobaczycie jakieś różnice, może jakieś dodatkowe rzeczy zobaczycie w tym psalmie. Psalm 12. Przewodnikowi chóru na Szeminit, psalm Dawida. Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych. Znikła wierność pośród synów ludzkich. Oszukaństwa mówią jeden drugiemu, mowa ich gładka, dwoistego serca. Oby wytępił Pan wszystkie usta gładkie i język do wielomówienia pochopny. Ich, którzy powiadają, przez nasz język jesteśmy potężni, usta nasze nam służą, któż będzie nam Panem? Grabieni są malutcy, jęczą ubodzy. Teraz powstanę, mówi Pan. Zbawienie dam temu, kto tęskni za nim. Słowa Pana są czyste. Srebro ogniem próbowane w tyglu ziemnym, w tyglu wypławione siedmiokroć. Ty, o Panie, uchronisz ich, na wieki ich ustrzeżesz od tego plemienia. Ze wszystkich stron niegodziwi krążą, kiedy podłość wychwalana jest wśród synów ludzkich. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy za Twoje słowo, za pouczenie, które z niego płynie. Prosimy, abyśmy, zwłaszcza w takiej istotnej kwestii jak środowiska, w którym się obracamy, czy kwestie naszego języka, w jaki sposób wprawiamy go w ruch, abyś w tych kwestiach szczególnie nas wyposażył w Twoją łaskę i Twoją moc, której rozpaczliwie potrzebujemy. Prosimy, poucz nas, prosimy więcej, przemień nas. Amen. Tak więc nasze polskie przysłowie mówi, wejdziesz między wrony, to będziesz co? Krakał jagodny. I czy nam się to podoba, czy nie, tak to się jednak dzieje, że środowisko niechybnie wywrze na nas wpływ. Środowisko będzie miało wpływ na nas. Czyli to, gdzie jesteśmy, gdzie się obracamy, jak wygląda nasz dom przede wszystkim, ale również jak wygląda nasze miejsce pracy, to w jakiś sposób będzie nas kształtowało. I teraz oczywiście pytanie jest, w jaki sposób? Są możliwe różne drogi podejścia do tej kwestii. Jedną z dróg sposobów podejścia do tej kwestii jest na przykład jakiś nadmierny krytycyzm, że jestem święty, jestem inny, a oni są pogańskimi psami wokoło mnie i na każdym kroku, przy każdej sposobności ich chłostam i zaznaczam swoją odmienność. No jest takie podejście. Wielu chrześcijan, wiele kościołów na przykład prezentuje podejście, można je podsumować czy nazwać, podejściem protestu do kultury, w której żyjemy. Tak więc chrześcijanie, którzy potrafią tylko protestować, chrześcijanie, którzy zwykle nie zacienią wejścia do teatru, czy opery, czy jakiejś wystawy sztuki współczesnej, dlatego od razu na początku negują tą kulturę i w zasadzie jedyną rzeczą, na którą ich stać, są w stanie się zdobyć, to jest właśnie protest. Potrafią tylko protestować, potrafią w ten sposób wyrażać swoją odmienność i w ten sposób zyskiwać jak gdyby pocieszenie czy zapewnienie swojej wiary. No i oczywiście to nie jest dokładnie to podejście, które do którego zachęca nas Biblia, dlatego że jak pamiętacie, Biblia mówi o tym, iż no, żyjemy w świecie, obracamy się wśród ludzi, sami jesteśmy grzeszni pośrodku grzesznej kultury, grzesznych ludzi i trudno nam wyjść i zanegować, jak w dawniejszych czasach robili to mnisi, mnichowie, którzy się odseparowywali od wszelkiej kultury, wszelkiego zła i w ten sposób jak gdyby myśleli, że osiągną świętość poprzez ucieczkę od kultury. Niemniej prawda jest taka, że z drugiej strony jednak musimy uważać, dlatego że jeżeli w pracy na pewno spotkamy się z jakimś kontekstem, w pracy spotkamy się, czy w naszej kulturze spotykamy się z rzeczami, w których nie powinniśmy brać udziału, które nie powinny mieć na nas wpływu i w mądry sposób musimy poddawać ocenie to, co się wokół nas dzieje. Inne podejście, czy inne spojrzenie na tę kwestię można pomyśleć, na czym polega złoty wiek. Kiedyś wielokrotnie mówimy, słyszymy o złotym wieku, czy to jakiejś złotej epoce, czy jakiejś lokalizacji, która jest jak gdyby bardziej zaawansowana kulturowo. I teraz na czym polega złoty wiek? Albo co mamy na myśli, czy powinniśmy mieć na myśli, kiedy mówimy, że jakiś dany kraj, jakaś dana lokalizacja jest bardziej zaawansowana, bardziej kulturalna, jest lepsza od naszej własnej. I widzicie, nie zależy to od liczebności filozofów, poetów, milionerów, pisarzy, ale tak naprawdę złoty wiek, czy nazwijmy ją złota lokalizacja, tak naprawdę zależy od obecności ludu Bożego pośrodku tej kultury. Wczoraj Sebastian mówił o starożytnej Grecji, o co jest uważane za złoty wiek w ogóle cywilizacji świata. I jak wiemy, to wcale nie był taki wspaniały okres pod wieloma względami. Niektórych rzeczy wręcz nie przystoi wymieniać tutaj, w tym kontekście, które się działy. Ale na przykład poniżający stosunek do kobiet. Kobiety, które były właśnie traktowane jak nie ludzie, jak coś podrzędnego do ludzi. Tak więc złoty wiek, czy złota lokalizacja tak naprawdę sprowadza się do obecności ludu Bożego pośrodku tej kultury. Jeżeli zabraknie ludu Bożego, to choćby była to najbardziej dostatnia cywilizacja, też są takie, które ekonomicznie radzą sobie całkiem nieźle, jednakże życie w takiej cywilizacji wcale nie należy do najprzyjemniejszych. Tak więc jest to lud Boży, do którego sprowadzają się te rzeczy. I zobaczcie, co czytamy na początku psalmu 12. Wybaw mnie, Panie, tak jak większość, czy wiele psalmów rozpoczyna się, można powiedzieć, od sytuacji kryzysowej i zawołania do Boga o wybawienie, tak i ten. Wybaw, Panie, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludu. Wiernych, czyli prawdomównych. Trzeci werset. Kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem. Zwróćcie uwagę, że psalmista opisuje tą dramatyczną sytuację na dwojaki sposób. Po pierwsze, czegoś brakuje, a po drugie, coś jest obecne. To, czego brakuje, to jest ludzi wiernych, ludzi, czyli innymi słowy, ludzi prawdomównych, a to, czego jest aż nadto, albo to, co jedynie występuje jako jedyne, to są ludzie, którzy mają kłamliwe, schlebiające języki. Nie potrzeba mówić, że tak naprawdę to, co nas wyróżnia, co wyróżnia człowieka od świata zwierząt, to mowa. Mowa. Człowiek potrafi mówić. Człowiek jako jedyny potrafi opisywać słowami całe swoje doświadczenie, potrafi myśleć abstrakcyjnie i potrafi wszystkie te rzeczy rozważać. Nic więc dziwnego, że imię naszego Pana Jezusa to właśnie jest Słowo. I my, żeśmy zostali stworzeni na obraz Słowa, czyli tak jak On jest Słowem, tak naprawdę w bardzo realny, konkretny sposób i my Słowem jesteśmy. Czyli jakie są nasze słowa, taki jest nasz charakter. Zobaczcie, już Jakub w zdumieniu zauważa. Natomiast nic z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego, zła, pełnego, śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czyli jest to rzecz jakaś dziwna, jakaś niezrozumiała. Jest jakaś sprzeczność związana właśnie z naszym językiem i to, w jaki sposób go używamy, w jaki sposób wprawiamy go w ruch. Ale tak czy siak nasz język nas określa. Co mówimy, jak mówimy, zdradza naprawdę, kim jesteśmy i co, jak wygląda nasze serce. Tak więc słowa, nasze słowa wypowiadane nie są jakąś abstrakcją, ale tak naprawdę słowa są nierozłącznie związane z osobą. Słowa są osobowe, zawsze. Wypowiadane nie tylko, można powiedzieć, przez osobę, ale zawsze wypowiadane również dla innej osoby. Także celem jest inna osoba. I zobaczcie, psalmista zawołuje do Boga na samym początku: Panie, wybaw, gdyż zabrakło pobożnych i nie ma już wiernych wśród ludzi. Panie, ratuj. W Rzymian 3:4, który przy innej okazji, żeśmy ten werset cytowali, jest napisane: z pewnością nie, Rzymian 3:4. Wszak Bóg jest wierny, innymi słowy, Bóg jest prawdomówny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. Abyś się okazał sprawiedliwym w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Tak więc zanikła wiarygodność, zanikli prawdomówni wśród ludzi. Co więcej, w trzecim wersecie czytamy: kłamliwie mówią jeden do drugiego pochlebstwa, mówią nieszczerym sercem. Dwie rzeczy, które zwróćcie uwagę na ten werset, które na pierwszy rzut oka się nie udzielają nam. Jeden do drugiego pochlebstwa. Słuchajcie, jeden do drugiego tak naprawdę oznacza, czy tam jest napisane, jeden do bliźniego swego. Tu nie chodzi o to po prostu jeden do drugiego, jeden do kogoś tam, ale jeden mówi słowa kłamliwe, ale mówi bliźniemu swemu słowa kłamliwe. Czyli mówi, kłamie swojemu przyjacielowi, bliźniemu, mężowi, towarzyszowi. I widzicie, na tym polega tak naprawdę problem z kłamstwem. Dlatego, że właśnie od tego kontekstu, na tym zasadza się cała istota tego przewinienia. Że nie mówimy kłamstwa wrogowi w kontekście wojny, bo to by była jedna rzecz, ale mówimy kłamstwo swojemu bliźniemu, towarzyszowi, przyjacielowi, mężowi i to właśnie dodaje powagi całej sytuacji. Można powiedzieć, że otacza nas powódź, jesteśmy wszędzie wokoło, otaczają nas wzburzone fale i wszyscy bez wyjątku właśnie potrzebujemy zbawienia, aby ta przytłaczająca, wszechogarniająca powódź wręcz nie porwała nas i byśmy nie dołączyli do stada wilków i razem z nimi nie biegali. Bo właśnie taki jest tutaj obraz. I zobaczcie, pierwsza rzecz to jeden drugiemu, pamiętajcie, jeden bliźniemu swemu, I druga rzecz, mówią nieszczerym sercem. Miłość oddaje to dwoistego serca. Naprawdę to, co w języku hebrajskim, jak to wygląda, wygląda to w taki sposób, że jest tam napisane serce, serce. Serce, serce. Czyli mówią jak gdyby z dwoma intencjami. Mówią niejednorodnie, ale mówią z dwoma, czy z dwóch serc nabierają, aby wyrazić jedną wypowiedź. Wiecie, na czym polega szczerość i na czym polega jej brak? Oczywiście szczery oznacza jednorodny, oznacza bez domieszek. Czyli innymi słowy, wiesz dokładnie, z jakim materiałem masz do czynienia. I to jest dość istotna rzecz, aby wiedzieć, kiedy kupujesz złoto. Ważne jest, żebyś wiedział dokładnie, ile tam jest domieszki, czy jest zupełnie czyste, czy zmieszane. Kiedy potrzebujesz coś na przykład zespawać, też musisz się orientować dokładnie, z jakim materiałem masz do czynienia, bo inaczej nic z tego nie będzie. I właśnie nieszczerzy są nieprzewidywalni. Nieszczerzy mają ukryte intencje. Nieszczerzy tak naprawdę chodzą wokoło z dwoma sercami. Biblia mówi serce, serce. Mówią serce, serce. Mowa ich gładka, jak powiada miłość. W czwartym wersecie czytamy, czyli taka jest sytuacja, tak wyglądają realia wokoło nas. I nadchodzi czwarty werset, który jest zawołaniem, ponownym zawołaniem do Boga. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przechwałki. Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające. Bóg osądzi wargi schlebiające. I teraz oczywiście mamy tutaj do czynienia przede wszystkim, i o to chodzi, mamy do czynienia z hipokryzją. Język mówiący przechwałki. Miłosz ujmuje to język do wielomówienia pochopne. Zobaczcie, nieco inaczej, ale w zasadzie to samo wyraża. Że ten, który język, który się unosi, jest jaki? Zawsze wprawiony bruk, jest głośny. No nie, pokora przede wszystkim objawia się brakiem jakichś dźwięków. Ale jeżeli język jest bez przerwy wprawiany w ruch, no to jednocześnie oznacza język wyniosły. Dlatego, że jedno z drugim idzie w parze. Bardzo często Biblia określa dwa rodzaje użycia języka, które są złe, dwa obrazy. Tutaj mamy język wyniosły, ten, który wynosi się ponad wszystko, ten, który myśli o sobie i o mądrościach, które wygłasza bardzo, bardzo dobrze. Język, który jest zadowolony z tego, co mówi. Czyli to jest jedno określenie, później drugie jest diametralnie inne. Język pełzający po ziemi. Czyli jest albo wyniosły, albo ten cichy, ale nie mniej zły, język, który pełza po ziemi. I oczywiście pełza po ziemi, od razu skojarzenie jest z jednym żyjątkiem, czyli z wężem. I oczywiście kolejne skojarzenie jest takie, że to żyjątko ma rozdwojony język, który jak gdyby wskazuje na to, czego dokonuje język, który pełza po ziemi. I właśnie mówiąc o tym, czy jest różnica między pochlebstwami, o których mówi tutaj, o których przestrzega, przed którymi przestrzega czwarty werset? Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, język mówiący przechwałki. No musimy się zastanowić nad tym, jaka jest różnica między schlebianiem, pochlebstwami, a zachętą. Biblia zachęca nas do tego, abyśmy zachęcali siebie nawzajem. abyśmy mówili sobie nawzajem, czy wskazywali na pozytywne rzeczy i zachęcali siebie nawzajem. No w jaki sposób zachęcać? No przede wszystkim naszym językiem. I widzicie, jest podstawowa różnica między jedną a drugą rzeczą, pochlebstwem a zachętą. Dlatego, że pierwsza różnica to sprowadza się do celu. Zachęta służy ku życiu. Zachęta propaguje życie. Zachęta służy ku zbudowaniu, ku umocnieniu. Zachęta naprawdę raduje się z sukcesu i z powodzenia twojego bliźniego. Podczas gdy schlebianie w najlepszym przypadku ma swój własny interes na oku, na widoku. Czyli naprawdę nie chodzi o zachętę, chociaż wydawałoby się, że schlebianie i zachęta wyrażają dokładnie to samo, a jednak są, zobaczcie, zupełnie inne. Dlatego, że jak powiedziałem, w najlepszym wydaniu schlebianie tak naprawdę ma swój własny interes na widoku, a nie zbudowanie bliźniego, o którym mowa. Ale są inne, gorsze rzeczy związane z pochlebstwem. Pochlebstwa często mają jedynie na celu obniżenie czujności naszego rozmówcy. Dlatego można porównać pochlebstwa do jednego z najbardziej poważnych grzechów, o których mówi Biblia. I to ten najbardziej, jeden z bardziej poważnych grzechów, o których mówi Biblia, to jest zaczajenie się przy drodze. Zaczajenie się przy drodze i czekanie, aż ten nadejdzie, żeby znienacka, z krzaków, w odpowiednim momencie można go zaatakować. Słuchajcie, pochlebstwa dokładnie takie są. Oczywiście nikt już, tak jak wczoraj na grupie, żeśmy mówili, że jakieś czasy się trochę zmieniły, mało kto szykuje jakąś zasadzkę przy drodze i czeka, i wyskakuje z jakimś baseball kijem czy coś takiego. Raczej rzadko, ale zobaczcie, jak niewiele trzeba, aby robić podobne rzeczy przy pomocy chociażby na przykład schlebiania. Pochlebstwo nie oznacza życzliwości, ale oznacza po prostu uśpienie, manipulację, uśpienie czujności po to, aby w odpowiednim momencie kogoś zniszczyć. Czyli pochlebstwa tak naprawdę to kłamstwa. To kłamstwa, i teraz zobaczcie, ciekawa rzecz, kłamstwa, choć mogą stwierdzać prawdę. Mogą stwierdzać obiektywną prawdę, że ktoś czymś jest dobry. Podczas gdy tak naprawdę to jest kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że słowa są różne od intencji. Dlatego, że tak naprawdę celem jest oczywiście zniszczenie bliźniego, samolubny własny interes, ale tak naprawdę jest tutaj rozdwojenie tego, co mówią usta i intencje, które idą wraz z tymi słowami. No i wreszcie są tacy, którzy, i o tym też jest mowa w tym wersecie, którzy lubią schlebiać sobie, którzy lubią mówić dużo, i to jest właśnie ten język drugi, wyniosły, że nam się udało, wiemy jak co powiedzieć i jak zrobić, jesteśmy zaradni, czyli tak naprawdę jesteśmy bogami, żeśmy chwycili wszystko i oczywiście ubieramy to inaczej w słowa, czy w ogóle nie stwierdzamy tego typu rzeczy, że o, ja wiem, ale w sposobie wyrażania się, w sposobie traktowania innych, dokładnie to stwierdzamy, iż to my i nasze pomysły, i nasze wypowiedzi są najlepsze. Piąty werset. Oni mówią, przez język nasz jesteśmy mocni, wargi nasze są z nami, któż Panem naszym? Przez nasz język jesteśmy mocni, wargi nasze są z nami, któż Panem naszym? Nie ma Pana nad nami. Wypowiadamy się śmiało, rozsądzamy śmiało, jesteśmy pewni, że tak naprawdę nic nie jest w stanie i nikt nam zaszkodzić. Szósty werset. Wobec, i ten werset, nawiasem mówiąc, zadanie domowe, jeżeli chcecie, przeróbcie, czy spójrzcie na ten psalm w kategoriach chiazmu. Szósty werset, moim zdaniem, znajduje się w sercu całego psalmu. Wobec, czyli to słowo oznacza, polskie słowo oznacza w obecności. Czy kiedy w tym kontekście, który żeśmy zobaczyli i usłyszeli. Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych, teraz powstanę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Czyli zobaczcie, nasz Pan, nasz Bóg, tak jak często nam się wydaje, nie jest milczący, nie rozwiódł się ze swoim stworzeniem, nie zostawił, nie porzucił go, ale wręcz odwrotnie, w obliczu tych rzeczy, które się dzieją, Bóg widzi, Bóg sądzi, Bóg zaprowadza, co więcej, swoje zbawienie. Jedną rzecz, na którą zwróćcie uwagę, dlatego że co? Szósty werset tak naprawdę wciąż jeszcze opisuje niegodziwców, pomimo że opisuje skutki, które oni zaprowadzają. Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych. I teraz to zdradza bardzo, bardzo wiele na temat pierwszych wersetów tego psalmu i po co? Po co język? Jaki cel ma pełzający język? Jaki cel ma język, który jest wysoko, jest wyniosły? Co ten język chce osiągnąć? Widzicie, według tego wersetu, szóstego wersetu, jesteśmy pouczeni, że ten język ma jeden cel, a tym celem są pieniądze. Bardzo przyziemna rzecz, prosta rzecz, zwykła rzecz. Mamy fajne, polskie, prawdziwe nasze powiedzenie. Nie wiesz, o co chodzi? Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I język, który pełza po ziemi, język, który jest wyniosły, tak naprawdę, jak już powiedziałem, chodzi o samolubne interesa, moje własne interesa, ale bardziej konkretnie jeszcze chodzi o pieniądze. Chodzi o to, czy tak naprawdę ten język, w tym języku objawia się chciwość. Ale Pan nie pozostaje głuchy, jak czytamy w szóstym wersecie. Pan nie jest ślepy, Pan powstaje na sąd i sąd zawsze jest dwojaki. Panie? Sąd zawsze jest dwojaki. Sąd oznacza zniszczenie, ale i wybawienie. Teraz pamiętajcie o dwóch przykładach, które tutaj powinny dźwięczeć mocno w naszych umysłach. Lot i Noe. Jeden i drugi byli w podobnej sytuacji, czyli byli po uszy zanurzeni w kulturze, która była kompletnie zepsuta. Po uszy zanurzeni w kulturze, która była dla nich utrapieniem i cierpieniem. I zobaczcie, jeden i drugi został przez Boga wybawiony z tej kultury, ale to wybawienie oczywiście oznaczało sąd i zniszczenie tych, którzy tego wybawienia nie oczekiwali i nie pragnęli. Podobnie tutaj zwróćcie uwagę, że Pan wstaje, aby sądzić, obdarowywać zbawieniem, ale kogo? Kogo Pan chce obdarowywać zbawieniem? Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. Tak więc każdy, kto jest umęczony przez swój własny grzech, czy grzech wokoło, każdy, kto oczekuje tego wybawienia i wyzwolenia, ci to zbawienie znajdą. Którzy nie znajdą zbawienia? Którzy to są ci, którzy nie znajdą tego zbawienia? I oczywiście ci, którzy nie znajdą tego zbawienia, to są ci, którzy, można powiedzieć, przy pomocy dwóch długich słów, niefrasobliwie tkwią w samozadowoleniu. Tkwią niefrasobliwie w samozadowoleniu. Którzy nie są jakoś przejęci, nie widzą, czym problem. drugim Piotra, drugim rozdziale czytamy następujące słowa. Natomiast wyrwał Pan sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Czyli tutaj mamy dokładnie to samo wyjaśnione, iż wyrwał Pan sprawiedliwego Lota, ale zobaczcie, jakie było nastawienie Lota w stosunku czy w kontekście swojej, jego własnej kultury, jego miasta, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Idziemy dalej. Siódmy werset. I teraz siódmy werset jest oczywiście kontrastem tych wielu określeń, słów, które my mamy, które my wypowiadamy. W tej przyrodzie jest jednak inna zasada, zasada, która zbawia. Zbawia rozdwojone serca, podwójne serca, zbawia rozdwojone języki. I teraz ta zasada w wielkim kontraście jest nam przedstawiona. Siódmy werset. Słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi. Podczas gdy, pamiętacie? Słowa Pana są czyste, srebro ogniem próbowane w tyglu ziemnym, odłączone od ziemi, siedmiokroć oczyszczonym. I oczywiście siedmiokroć oznacza całkowicie. Oznacza, że absolutnie, jeżeli chcecie kupić złoto i kupić czyste złoto, to nawet czyste złoto to jest 0,999. Nawet tam są minimalne domieszki czegoś innego. Podczas gdy tutaj czytamy, że słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi siedmiokroć oczyszczonym. Czyli Słowo Pańskie jest wypróbowane przez ogień, jest czyste, oczyszczone po siedmiokroć, nie ma już nic, żadnych domieszek, nie tak jak słowa, które są nasze, które opisują nasz charakter, czyli dwulicowe, pretensjonalne, udawane, nieszczere, pełne kłamstwa, oszustwa, gładkości, wyniosłości, których celem jest chciwość i pieniądze. Dla kontrastu Boże Słowo jest czyste, siedmiokroć poddane próbie. Na nim, innymi słowy, można polegać. I teraz pamiętajcie, że Słowo, tak jak zacząłem, że Słowo to nie jest Słowo, nie chodzi o Słowo, ale Słowo to nasz Pan. Słowo to Jego charakter. Czyli tak naprawdę, kiedy tu jest mowa o tym, jakie są słowa Pańskie, tak naprawdę to oznacza i opisuje, jaki jest charakter naszego Pana. Że w nim nie ma jakiejś dwulicowości, w nim nie ma jakiejś obłudy, w nim nie ma czegoś, co nas nagle zaskoczy, jakiejś dodatkowej intencji, ale słowa Pańskie są czyste, tak jak ponieważ On sam jest czysty. I ósmy werset. Ty, Panie, będziesz ich strzegł. Zachowaj nas od tego rodu na wieki. I ponownie dziewiąty werset, jak gdyby spinający klamrą całość. Bezbożni chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. W Panu jest nasze zbawienie. Tak więc powinniśmy przede wszystkim zauważyć, czy dostrzec rozpaczliwość naszej sytuacji. Słuchajcie, prawda jest taka, że żyjemy pośrodku kultury, która ma na nas wpływ. I teraz, co to jest za wpływ? Jak się ustrzeżemy przed wpływami, które okażą się zgubne? W jaki sposób to rozsądzić? Jaka jest droga tak naprawdę ku zbawieniu? I tutaj znajdujemy oczywiście tą drogę, znajdujemy to rozwiązanie, ale rozwiązanie jest jakie? Że nasze słowa muszą być pod wpływem przemienione przez słowo, które pochodzi z nieba. Czyli tak naprawdę zwróćcie uwagę, że ani Lotowi, ani Noe, dla Noego również było to niesłychane wyzwanie, ale na czym polegał sekret Lota? Na czym polegał sekret, można powiedzieć, Noego? W jednym i drugim przypadku sekret polegał na tym, iż uchwycili się swoją nadzieją tego, które jest po siedmiokroć oczyszczone i wytopione. Zarówno Noe uchwycił się wiarą obietnicy danej przez Boga i podobnie Lot. I dzięki temu przeżyli. Tak więc i w naszym wypadku to jest naszym zbawieniem i to jedynie jest naszym ratunkiem. Ciekawy jest jeszcze werset 9, który jak gdyby spina klamrą, czyli oznacza, że no, sytuacja jest rozpaczliwa. Sytuacja jest taka, że kontekst, w którym żyjemy, w którym się obracamy, jest bez wyjątku pełen grzechu. I teraz 9 werset opisuje to w bardzo interesujący sposób. Bezbożni chodzą wokoło, czyli krążą, okrążają sprawiedliwych, chodzą wokoło i podłość podnosi się wśród ludzi. Biblia Gdańska ujmuje to, czy Biblia Tysiąclecia ujmuje to, co najmarniejsze bierze górę wśród ludzi. Biblia Gdańska natomiast mówi, wywyższeni bywają najpodlejsi między synami ludzkimi. Zobaczcie, czy to rzeczywiście nie jest prawda. Że rzeczy, które mają daleko, którym bardzo daleko do jakiejkolwiek sprawiedliwości, czy wręcz przyzwoitości, że częstokroć przez kulturę, czy nie tylko przez kulturę, zwróćcie uwagę na waszych zakładach pracy, szkołach, gdziekolwiek się obracamy, że właśnie ci najpodlejsi częstokroć są podziwiani, szanowani, że właśnie ci najpodlejsi są otaczani wręcz szacunkiem. Także prawda jest taka, iż potrzebujemy wybawienia, potrzebujemy przemienienia przez tą bardzo dziwną zasadę, która jest na świecie. Dlatego, że dlaczego? Strasznie dziwną, bardzo nadprzyrodzoną, bardzo dziwną, bardzo nieprzeciętną. To nie jest coś jak marchewka i ogórki, które pochodzi z tego świata, jak gdyby. Ale ta zasada, która nam została tutaj przedstawiona jako nasze zbawienie, jest dziwną rzeczą. Bardzo dziwną rzeczą, która przychodzi do nas, chociażby nawet w tej chwili, pod postacią tego zupełnie czystego, zupełnie bez domieszek słowa, które stanowi dla nas gwarancję zbawienia i gwarancję naszego własnego przemienienia. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci, że za ten psalm, który jak wiele innych jest dla nas modlitwą, jest dla nas pocieszeniem. Pocieszeniem, które jest według Twojej woli. W tym świecie, w którym się obracamy, pełnym kłamstwa, niestałości, podwójnych motywacji, tak naprawdę jest tylko jedna ostoja, jest tylko jedno zbawienie, a to zbawienie jest w Tobie. To Ty, Panie, zbawiasz. to Ty, Panie, zbawiasz nas od nas samych, Ty zbawiasz nas z naszego własnego przekleństwa. Co więcej, nie tylko to, ale Twoje słowo, które jest pełne mocy, które jest czyste, a które my głosimy, jest w stanie również przemieniać te konteksty, w których Twoja opatrzność nas postawiła. Prosimy, abyśmy mieli zbawienny wpływ, abyśmy nie byli pyszni, nie byli aroganccy, ale jednocześnie, abyśmy nie wycofywali się przed wpływem, nie porzucali tego wpływu, który Twoje słowo, przez Twoje słowo możemy wywierać na nasze otoczenie. Dziękujemy Ci jeszcze raz za wszelkie ostrzeżenia, dziękujemy Ci za wszelkie pociechy i doprawdy, jeżeli jest jakiekolwiek zbawienie dla nas czy dla naszych ust, to zbawienie jest w Tobie. Amen.